Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A naszym telefonicznym gościem jest prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Witold Modzelewski, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Panu, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Co wpływa na to, że na całym świecie, także w Polsce, jest tak wysoka inflacja?
Jak zawsze wiele czynników, natomiast mówmy o najważniejszych. Pierwszym to jest ten spóźniony, ale nieuchronny czynnik popytowy, który związał się z tą bezprecedensową historyczną emisją pieniądza związaną z tarczami antykowidowymi, użyjmy tego słowa. No, te wtłoczono w gospodarkę światową nieznaną w historii jednorazową dawkę pieniądza, która oczywiście była potrzebna, więc to nie żadna krytyka, ale za to się płaci tym, że poza rozregulowaniem, które przyniosły wszystkie lockdowny, ale które są też istotne, ale najważniejsze jest ten w tym pierwszym czynniku po prostu pieniądz, który jest wydatkowany i nawet ten czynnik, on był pierwotny, ale nawet można powiedzieć, że mógł wywołać znacznie większe spustoszenie niż wywołał, chociaż skutek jest istotny, bo to jest liczy się nawet w granicach do 3-3,5, a niektórzy do 4 punktów procentowych, czyli dość dużo, czyli główny. No ale natomiast nałożyło się na to zjawisko wtórne, ja się nie specjalizuję w cenach surowców, więc mogę tylko powtórzyć po tych, którzy się w tym specjalizują, że oni byli zaskoczeni zmianami tymi nieznanymi, bezprecedensowymi zmianami cen surowców energetycznych. Uwaga, gaz po raz pierwszy w historii w ciągu 3 tygodni wzrósł o 1000, ceny jego światowe wzrosły o 1000%. No to są w ogóle bezprecedensowe zjawiska.
No tu pewnie polityka Władimira Putina również wchodzi w grę, ale o tym, panie profesorze,
mamy,
później.
Panie redaktorze, mamy fobię putinowską, ja jej nie mam, więc o cenach gazu decydują rynki, na które oczywiście ma jakiś Rosja wpływ, ale nie przeceniajmy znaczenia w ogóle polityki rosyjskiej w polityce gazowej, bo przecież ta cena wzrosła nie na rynku europejskim, tylko na rynku pozaeuropejskim, a na rynku europejskim jest tego wynikiem. Zresztą paradoks polega na tym, że my mamy niższą cenę gazu niż cenę światową, bo mamy dostawę z Rosji, żeby nie było wątpliwości. Więc, ale to wiadomo, długotrwałe kontrakty, ale niższą, a nie wyższą. Długotrwałe kontrakty powodują, że nie jest, że one amortyzują te wysokie wzrosty, ale na razie to jest jakby wątek polityczny, jest poboczny. Najważniejsze jest to, że te zjawiska mają miejsce i one oczywiście się trochę ustabilizowały. To już nie jest 1000%, tylko 600, no ale zgódźmy się, jest to w dalszym ciągu zjawisko bez precedensu i paradoksalnie nieprzewidywane. I to jest tak zwana importowana inflacja. No i ona jest bardzo groźna. No zgódźmy się, na nią nie mamy wpływu i stąd te próby i słuszne.
Panie profesorze, a kto ma wpływ na tą inflację?
Przeciwdziałania temu zjawisku.
Panie profesorze, a kto na świecie ma wpływ na tą wysoką inflację? Kto może ją ograniczyć? Bo wiemy, że państwa takie jak Stany Zjednoczone, Japonia, to są specjaliści na przykład od kreowania pustego pieniądza od chyba 10 lat już. Takie państwo jak Stany Zjednoczone, miałoby dzisiaj jakiś zdecydowany wpływ na to, żeby tą inflację ograniczyć na całym świecie?
To znaczy, chyba nikt nie ma takiej władzy, Stany Zjednoczone tym tak samo i Stany Zjednoczone. Dlaczego? Bo proszę zauważyć, że państwa waluty światowe, a w zasadzie jest to jedno państwo, które w zasadzie ma nieograniczony kredyt emisyjny, ma problem nie na rynku światowym, tylko na swoim rynku wewnętrznym. Czyli zawsze można mając pieniądz światowy, można emitować dowolne, istotne jego ilości, które wchłania gospodarka światowa i dzięki temu się bogaci. Natomiast ten problem jest amerykański, inflacji jest, Stany Zjednoczone są w głębokim kryzysie, coś u nas, to poprawność zabrania takich rzeczy mówić, natomiast już w kryzysie przede wszystkim społecznym i politycznym, natomiast ekonomicznie jest w stanie już wypowiedzianej zimnej wojny przez to państwa, które są w takim stanie, też nie, to nie wpływa pozytywnie na koniunkturę, którą, tą koniunkturę stabilizującą, czyli tą nie koniunkturę wywołującą inflację, albo której sprzyja inflację, tylko koniunkturę stabilizującą. Żyjemy w okresach niepokoju. Są nikt nie, panie rektorze, odpowiadając wprost na pana pytanie, nikt się tej roli, to jest niezmiernie ważne pytanie, które pan zadał, nikt tej roli się nie podejmuje.
No
czyli
właśnie,
żeby przeciwdziałać temu zjawisku na skalę światową.
Ale to, ale
jakbyś chciał, to się tego nie podejmuje.
Jest to trudna sprawa. Widać, że to jest bardzo trudna sprawa, bo to pan profesor wytknął te rzeczy też, które dzieją się w Stanach. Ale na skalę lokalną podejmują się rządy różnych państw i również rząd polski. Czy rządowa tarcza antyinflacyjna pomoże zdusić tą inflację, zmniejszyć ją? No, od nowego roku czekają nas kolejne podwyżki na przykład energii. Tutaj mamy dodatek osłonowy, obniżka akcyzy na paliwo i energię elektryczną. To są główne założenia tarczy antyinflacyjnej. Które punkty panu się podobają, jeśli chodzi o Polskę? Bo na Węgrzech na przykład mamy zamrożenie cen, mamy wprowadzenie maksymalnych cen paliwa. U nas tego na razie nie ma. Co dobrego, a co jeszcze by się przydało, jeśli chodzi o Polskę?
Znaczy te wszystkie działania związane z tym ograniczeniem tej importowanej inflacji, które podejmuje rząd, czyli to, co się nazywa polityką fiskalną, a nie polityką pieniężną, są działaniami koniecznymi. Miałem okazję o tym wielokrotnie publicznie mówić, zanim jeszcze sprawa się zaczęła dziać jako działania o charakterze realnym. Dobrze, że te działania są, tylko tam jest taki szczegół bardzo ważny. Jeżeli się obniża stawki podatków, takich jak VAT i akcyza, czyli podatków cenotwórczych, nie, tego się nie zostawia na żywioł. Trzeba uzależnić, mówiąc po ludzku, żeby te obniżki nie były dodatkowymi zyskami sprzedawców, tylko żeby były oddane, mówiąc obrazowo, nabywcom. I to jest trudniejsze, ale mam nadzieję i wrażenie, że to jest w granicach naszych umiejętności i będziemy umieli to zrobić. Ten pakiet jest dobry i on, te 3 miesiące, dobrze, że jest okresem przejściowym, bo przecież chodzi o jakby zlikwidowanie tego zjawiska w tym pierwszym kwartale, a co będzie później, a no to jak to ładnie się mówi w gospodarce, zobaczymy, jeżeli trzeba będzie przedłużać, będzie przedłużany. Co jest nam jeszcze potrzebne? No potrzebne nam jest to, co jest dla firm bardzo istotne. Firmy mają mieć, firmy, przynajmniej część gospodarki tej reagującej rynkowo, a nie tej tam powiązanej z jakimiś zewnętrznymi relacjami, które nie rządzi w istocie w Polsce, tylko gdzieś bardzo daleko. Te firmy mają tak zwany niepokój inflacyjny, to inaczej nazwany oczekiwaniami inflacyjnymi. Większe oczekiwanie inflacyjne, gdy będzie wyższa inflacja, ta związana na zaś. Pan reaktor, jesteśmy z różnych pokoleń, więc był kiedyś taki żart kabaretowy, który brzmi okropnie, ich mężczyzna je obiad, a zje zupę, a je trzeje. Więc to jest w tym, ten żart kabaretowy oddaje rzeczywistość, że będziemy oczekiwać wzrostu cen, to on będzie. W związku z powyższym trzeba mieć bardzo ważne sygnały. Inflacja to też psychologia, żeby ograniczyć nasze. Stanowczość jest tu potrzebna, będziemy temu przeciwdziałać.
Premier Morawiecki mówił, że rząd zastanawiał się nad obniżką VAT do zera na artykuły żywnościowe. Powiedział tak, Komisja Europejska ma jednak inne zasady, nie zgadza się na tego typu działania. Gdyby była zgoda po stronie Komisji Europejskiej, jest nasze zobowiązanie, zaproszenie na całe pierwsze półrocze przyszłego roku zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe. Panie profesorze, czy to miałoby poważny wpływ na ochronę naszych portfeli?
Jeżeli to by były te artykuły objęte 5-procentową stawką, tu diabeł tkwi w szczegółach. Żywność się dzieli na żywność tą nisko przetworzoną, gdzie jest 5% VAT-u i tą żywność, która jest przetworzona i tam jest 8, a niekiedy nawet 23. Jeżeli chodzi o żywność nisko przetworzoną, to czyli te 5%, czyli relatywnie niską stawkę, tu jeżeli by się wprowadziło, to nie jest już takie proste. To jest zdecentralizowany rynek. Instrumenty prawne, żeby nie było wątpliwości, które będą powodowały to, o czym powiedzieliśmy, że tę obniżkę stawki odda się konsumentom, to jeżeli tak by się udało to zrobić, co jest tu dużo trudniejsze, bo mamy część tego rynku, nazwijmy to, nigdzie zdecentralizowanego, lokalnego, gdzie po prostu takie instrumenty są mało efektywne, ale to jest dobry pomysł, to jest krok w właściwą stronę, tu niestety będzie to, co powiedział premier ze strony Komisji Europejskiej, różnego rodzaju obstrukcje, ale jak wiemy, cokolwiek Polska zrobi jest źle, więc jesteśmy na cenzurowanym, ale nie powinniśmy tak się tym tak bardzo przejmować. Jeżeli takie rozwiązania można wprowadzić okresowo i one, zwłaszcza chodzi o tę żywność nisko przetworzoną, czyli stawkę 5%, to nie ma nawet takiego, jakby powiedzieć, istotnego uszczerbku budżetowego, a jeśli jakiś jest, to warto go ponieść w imię właśnie w imię ochrony portfeli obywateli, a przede wszystkim właśnie ograniczenia tej inflacji która dotyczy najbiedniejszych.
A pan się zgodzi z takimi zdaniami krytycznymi, na przykład Konfederacja Lewiatan twierdzi, że wysoka inflacja to między innymi efekt polityki Narodowego Banku Polskiego, a nie czynników zewnętrznych. To jest taka propaganda?
Ja nie jestem politykiem, a to jest taki język tam, język polityki. No, bank centralny nie udzielał dotacji z tarczy antykryzysowej, prawda? To jest polityka rządów, ale w tamtym czasie nie było żadnej alternatywy, więc nie jest to wpływ banku, bo banku to można powiedzieć, jeśli szukamy praprzyczyny, to praprzyczyną był sposób reakcji na zagrożenie pandemiczne. Jeżeli by nie było lockdownów, nie byłoby też tych ograniczeń, nie byłoby tej wielkiej emisji pieniędzy, ale już wszystko się zdarzyło, więc szkoda krwawić na tym froncie.
Panie profesorze, to zbliżamy się do końca. Takie pytanie, kiedy ta inflacja będzie niska, kiedy inflacja spadnie do poziomu na przykład 3% w Polsce? Pan może pobawić się w takie przewidywania i stwierdzić jednoznacznie, kiedy tak może być.
Jednoznacznie to oczywiście nikt nie powie, bo przecież nikt nie ma takiej umiejętności. Natomiast powiem po ludzku, na ile wysoce prawdopodobne jest to. Jeżeli mamy te czynniki wpływające na inflację importowaną, te zwłaszcza dotyczące ropy i gazu, ale przecież dotyczy także to węgla, przecież nie było wątpliwości, część surowców mamy nawet nieenergetycznych, wzrosło drewno wzrosło na rynkach światowych, złom. Czyli mamy do czynienia ze zjawiskami, które muszą się uspokoić. Jeżeli się uspokoją, a mogą się uspokoić. Oczywiście na wyższym poziomie, ale jeśli nie będą dalej rosły, czyli nie ceny, nie status quo ante nie osiągniemy, ale ceny mogą się ustabilizować i one mogą się ustabilizować w okresie pod koniec. To jest ten pierwszy też spadek popytu na wzrosty energetyczne. No zima się będzie kończyła, czyli w marcu i kwietniu. I wtedy nastąpi. Co do tego nie ma wątpliwości, bo są wtedy zadziałają również tarcze. Tarcze te antyinflacyjne, które te rządowe, czyli fiskalne, które inni też prawdopodobnie wprowadzą. Mam nadzieję, że też wprowadzą równie konsekwentnie. My mamy szansę na koniec roku przyszłego mieć 3%. To jest może być marzenie. Marzenie możliwe do ziszczenia, jeżeli sukces osiągniemy na koniec pierwszego kwartału, wtedy na koniec roku 3,5% to będą nasz cel, nasze marzenie. Możemy to osiągnąć, ale jak wiadomo, w inflacji działają również czynniki sprzyjające zewnętrzne, oby nam sprzyjały, mam nadzieję.
A czy takim marzeniem może być zmiana podejścia na przykład do handlu uprawnień do emisji CO2? Bo to mówi się, że to ma zgubny wpływ na cenę energii w Europie. Mamy też jeszcze pakiet Fit for 55, który jest tak naprawdę pakietem bardzo niebezpiecznym, wprowadzającym chyba powszechną biedę, nawet jak sądzą niektórzy. Czy pan sądzi, że europejscy przywódcy wyciągną jakieś wnioski z tej sytuacji, którą teraz mamy i właśnie na przykład zmienią podejście do handlu uprawnieniami emisji CO2, bo to blokuje tak naprawdę gospodarkę i wprowadza wysokie ceny energii.
To oczywiście,
jakaś pociecha, znaczy, panie profesorze.
Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że tak, oczywiście, tylko ja mam nadzieję, że wreszcie zrozumiemy wszyscy, że cała koncepcja polityki energetycznej zakładała niskie ceny surowców energetycznych, a one są bardzo wysokie. Są najbardziej opłacalnym obecnie produktem, który energetycznym jest węgiel. Nastąpiła rewolucja cenowa. Nawet jak nie będą one rosły, to one nie będą w sposób istotny spadać. zapytać, czy nie wrócimy do tamtego stanu. Jeżeli jakiś program wieloletni, nieważne, że jestem jego krytykiem, bo to w tym momencie nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że on był zbudowany na parametrze relatywnie tanich surowców energetycznych, a one będą drogie, bo one nawet jak nie będą rosły ich ceny, to one będą drogie, będą droższe, a to oznacza, że oszczędność ich wykorzystania nie będzie wynikała z działań administracyjnych, tylko zwyczajnie działań rynkowych. Tamte programy są te związane z tym nowym ładem energetycznym, będą podlegały, no to to już sprawdzi mnie pan za rok, jak będzie, jeśli mnie pan zaprosi, będą głęboko zweryfikowane. Na razie poprawność polityczna polityków europejskich nie pozwala im się przyznać do tego, że w istocie pomylili się w zasadniczych prognozach. Na pocieszenie im powiem to, że nie tylko oni.
Z wielką przyjemnością pana profesora zaproszę na szybciej niż za rok i na pewno porozmawiamy o inflacji i oby ona wynosiła jak najszybciej, jak najmniej, no najwyżej 3% rocznie. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Pozdrawiam najserdeczniej.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym telefonicznym gościem był prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Witold Modzelewski, z którym rozmawiał Piotr Kubiak.